Część pierwsza. Narodziny siły. Wierny idei. Mężczyzna w czarnym płaszczu stojący na przystanku autobusowym na tyłach domu towarowego Selfridges zachowywał się dziwnie. Co chwilę przecierał okulary, rozkładał i składał gazetę albo wychodził na jezdnię i nerwowo wypatrywał autobusu. Sprawiał wrażenie człowieka o rozstrojonych nerwach i dlatego parę osób stojących na przystanku spoglądało na niego z niepokojem, gotowych odsunąć się, gdyby tylko wykonał jakiś gwałtowny gest. Na widok nadjeżdżającego autobusu nerwus złożył gazetę i wsunął ją do kieszeni płaszcza. Szybko wspiął się krętymi schodami na piętro i usiadł z przodu pomostu. Czy następny przystanek to Marble Arch? Wysoki, szpakowaty mężczyzna pochylił się nad nim. Mówił z obcym akcentem. Tak, jestem tego pewien. Człowiek w czarnym płaszczu rozejrzał się dookoła i szybko dodał. Dobrze, że pan jest. Trochę się denerwowałem. Pytający o przystanek usiadł na fotelu obok i również rozejrzał się. Na górnym pomoście było zaledwie parę osób. Żadna z nich nie wzbudzała niepokoju. Nazywajcie mnie Aleksander, powiedział półgłosem i gestem dał znać, że porozmawiają po opuszczeniu pojazdu. Autobus skręcił w Oxford Street i po chwili zatrzymał się. Towarzysz Kuczyński opisał was, doktorze Fuchs, odezwał się Aleksander, gdy obaj minęli bramę parku. Nie miałem żadnych trudności z rozpoznaniem was. Nazywajcie mnie Aleksander. Ale, jak się domyślacie, to pseudonim. I dla was, i dla mnie będzie lepiej, jeżeli nie poznacie mojego prawdziwego nazwiska. Tak, tak, skwapliwie przystał na to Fuchs, ciągle jeszcze wyraźnie speszony i podenerwowany sytuacją, w jakiej się znalazł. Usiądźmy gdzieś, zaproponował Aleksander. Stanowił wyraźne przeciwieństwo Fuchsa. Spokojny, opanowany, zmierzał równym krokiem w stronę ławki, którą zapewne już wcześniej upatrzył sobie jako miejsce odpowiednie do przeprowadzenia ważnej rozmowy. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Simon Kremer. Był sekretarzem attaché wojskowego ambasady radzieckiej w Londynie. Wywiad wojskowy GRU zlecił mu utrzymywanie kontaktów z komunistami działającymi w brytyjskich wyższych uczelniach i instytutach, gdzie mogły być prowadzone prace o charakterze wojskowym. Na początku lipca 1941 roku Jürgen Kuczyński, sekretarz niemieckiej partii komunistycznej, działającej nielegalnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, poinformował go, że młody i bardzo zdolny fizyk, pracujący z profesorem Rudolfem Peierlsem na Uniwersytecie w Birmingham nad rozszczepieniem jądra atomu, chce nawiązać współpracę z ambasadą radziecką. Kremer zebrał wszystkie wiadomości o kandydacie na szpiega i uznał, że może od niego uzyskać wiele informacji interesujących centralę wywiadu wojskowego w Moskwie. Klaus Fuchs, Niemiec, podczas studiów w Hamburgu bardzo aktywnie działał w oddziale partii komunistycznej. Był Żydem i po dojściu Hitlera do władzy musiał wyemigrować do Paryża, skąd przeniósł się do Londynu. Nie uniknął jednak zemsty nazistów, którzy starali się nie tracić z oczu uchodźców. Niemiecki konsul w Londynie powiadomił brytyjską policję, że Fuchs jest komunistą. Informacja ta nie zrobiła wszakże na angielskich urzędnikach z Home Office, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, większego wrażenia. Ostatecznie chodziło o 22-letniego studenta, który niczym nie wyróżniał się z tłumu imigrantów politycznych, a żydowska rodzina, która ściągnęła go do Anglii, wystawiła mu jak najlepszą opinię. W 1937 roku Fuchs ukończył studia na Wydziale Fizyki w Bristolu, a znakomite wyniki, jakie osiągnął, sprawiły, że otrzymał stypendium Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie natychmiast udał się, aby pracować pod kierunkiem znanego naukowca, profesora Maxa Borna. 17 lipca 1939 roku wystąpił o przyznanie obywatelstwa brytyjskiego. Jednakże zanim otrzymał odpowiedź, wybuchła wojna i Fuchsa, podobnie jak tysiące innych Niemców zamieszkujących Brytanię, wywieziono do obozu internowanych na Isle of Man, a potem do Sherbrooke w Quebec w Kanadzie. Pozostawił jednak w Brytanii wielu przyjaciół, a wśród nich profesora Borna, którzy zaczęli energicznie i systematycznie zabiegać o jego zwolnienie. W styczniu 1941 roku Fuchs powrócił na Uniwersytet w Edynburgu, ale nie na długo. Znakomite wyniki pracy młodego naukowca sprawiły, że zwrócił na niego uwagę profesor Rudolf Peierls z Uniwersytetu w Birmingham i zaproponował zdolnemu fizykowi tak wyśmienite warunki, że już w maju 1941 roku Fuchs przeniósł się do nowej placówki, gdzie z pełnym oddaniem włączył się do pracy nad skonstruowaniem bomby atomowej, co w Wielkiej Brytanii oznaczano kryptonimem Tube Allies. Kontrwywiad brytyjski MI5 bardzo dokładnie sprawdził dane dotyczące Niemca. Jednakże z nieznanych powodów nie odnaleziono donosu napisanego przez niemieckiego konsula. Nie odkryto również, że angielscy Żydzi, którzy w 1934 roku zaprosili Fuchsa i umożliwili mu zadomowienie się w Anglii, byli zagorzałymi komunistami. Przed wojną kilkakrotnie przebywali w Związku Radzieckim i prawdopodobnie pozostawali na usługach sowieckiego wywiadu. MI5 nie zwrócił również uwagi na aktywną działalność Fuchsa w brytyjskim Towarzystwie Współpracy Kulturalnej ze Związkiem Radzieckim. Czy nikt za panem nie szedł, gdy wysiadł pan na dworcu w Londynie? Aleksander doprowadził Fuchsa do ławki nad jeziorkiem. W pobliżu nie było drzew ani zarośli, w których mógłby się ukryć ktoś pragnący podsłuchać rozmowę. Wie pan, Fuchs wydawał się zaskoczony pytaniem, nie zwracałem uwagi. Nie zauważył pan nikogo, kto był na stacji w Birmingham albo w pociągu? Nie, chyba nie. No dobrze. Aleksander zrezygnował z dalszej indagacji. W przyszłości proszę jednak zwracać na to uwagę. Od tego może zależeć pana bezpieczeństwo. No tak, będę się starał. Fuchs powoli oswajał się z sytuacją. Przestał się niepewnie rozglądać i skupił uwagę na słowach nowego znajomego. Spotkania będziemy odbywać w Londynie, kontynuował Aleksander. Jak często może pan tu przyjeżdżać bez wzbudzania podejrzeń? No, co 2 tygodnie lub nawet częściej. Wystarczy raz w miesiącu. W każdą ostatnią sobotę będę na pana oczekiwał na dworcu Paddington. Proszę, aby miał pan w prawej ręce 3 książki przewiązane sznurkiem. Jeżeli będzie pan tę paczkę trzymał 3 palcami, to będzie dla mnie znak, że wszystko jest w porządku. 2 palce lub paczka w lewej ręce oznaczać będzie sygnał ostrzegawczy i wówczas nie podejdę do pana. Czy zapamiętał pan? Fuchs kiwnął głową. Fizyka rozwija pamięć, ale w jakiej sytuacji mam nadać ten sygnał ostrzegawczy? Na przykład, jeżeli zauważy pan, że ktoś pana śledzi, odpowiedział Aleksander. Lub widząc mnie na dworcu, dojdzie pan do wniosku, że to mnie ktoś obserwuje. No przepraszam, że tak o wszystko wypytuję, ale nigdy nie byłem szpiegiem. I nie będziecie szpiegiem, towarzyszył Fuchs. Zdecydowanie stwierdził Aleksander. Pracujemy dla wielkiej sprawy. Pierwszy okres poświęcimy na przeszkolenie. Musicie poznać pewne metody działania kontrwywiadu i parę podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie rozumiem, zaniepokoił się Fuchs. Przecież nie będziecie chyba żądać ode mnie, żebym włamywał się do sejfów. Aleksander roześmiał się. Nie, od tego mamy innych ludzi. Jednakże pan zatrudniony w tajnych laboratoriach będzie pod ścisłą obserwacją brytyjskiego kontrwywiadu. Nie może pan działać nierozważnie. A co mam więc robić? Spokojnie, wszystkiego pan się dowie. Proszę jednak pamiętać o podstawowej zasadzie działania. Aleksander starannie unikał słowa szpiegostwo, obawiając się, że może ono zrazić nowego agenta. Na przykład, przyjeżdżając do Londynu, aby spotkać się ze mną, musi pan mieć inny, jak najbardziej wiarygodny powód, na przykład wizyta w bibliotece, gdzie rzeczywiście będzie pan miał przygotowane książki potrzebne do pracy, spotkanie z przyjacielem, który naprawdę będzie na pana czekał i tym podobnie. Niech pan się nie denerwuje, to nie jest wcale takie trudne. A jak mam przekazać materiały, które teraz przywiozłem? Fuchs sięgnął pod podszewkę marynarki, gdzie ukrył kartki zawierające szczegółowy raport na temat prac prowadzonych w Birmingham. No proszę włożyć kartki do gazety. Fuchs sprawnie wsunął kartki do Timesa, którego trzymał w kieszeni. Zrobiłem to. Teraz proszę położyć gazetę na ławce. Ja położę obok moją, a rozstając się, zamienimy się gazetami. A dlaczego mam brać pańską gazetę? Zdziwił się Fuchs. Przygotowałem zwrot kosztów podróży, uśmiechnął się Aleksander. Fuchs poczerwieniał. Ależ nie! Zaprotestował tak gwałtownie, że Aleksander rozejrzał się wokół, czy okrzyk nie zwrócił czyjejś uwagi. Żadnych pieniędzy, nie jestem szpiegiem i przekazuję panu te informacje nie dla zysku. Oczywiście. Aleksander zorientował się, że popełnił błąd. Przecież ja mówiłem tylko o zwrocie kosztów podróży, towarzyszu Klaus. Jeżeli jednak nie chcecie, to nie ma o czym mówić. Fuchs przetarł okulary. Słońce świeciło mocno, więc zdjął płaszcz i wydobył gazetę z kieszeni. Położył ją na ławce. No to do zobaczenia. Aleksander wstał i prawie niepostrzeżenie schował do kieszeni gazetę Fuchsa. Pociąg z Birmingham przychodzi o 11:15. Będę na was czekał na dworcu Paddington w ostatnią sobotę czerwca. A gdybym miał coś bardzo ważnego, niecierpiącego zwłoki? Rzucił za nim Fuchs pytanie. W naszej działalności sprawy niecierpiące zwłoki zawsze są wynikiem prowokacji kontrwywiadu. Aleksander machnął ręką na pożegnanie i szybko oddalił się w stronę bramy, a Fuchs rozsiadł się wygodnie na ławce. Zdjął okulary i wystawił twarz do słońca. Był zadowolony. Uważał, że jego obowiązkiem komunisty jest poinformowanie towarzyszy radzieckich o badaniach prowadzonych przez Anglików nad skonstruowaniem bomby o nieznanej dotąd sile niszczącej. Raport, który przekazał Aleksandrowi, powinien pomóc radzieckim naukowcom w zorientowaniu się w zakresie i poziomie brytyjskich odkryć. Przełomowy rok. No co jeszcze? Stalin odsunął na bok plik papierów, który podawał mu jego osobisty sekretarz Aleksander Paskribyszow. List z Woronerza. Zastanawiałem się, towarzyszu Stalin, czy zajmować nim waszą uwagę, ale sprawdziłem, że autor listu, Georgij Florow, miał przed wojną pewne osiągnięcia naukowe. No do rzeczy. O co mu chodzi? Stalin wstał zza biurka. Późnym popołudniem był już wyraźnie zmęczony, jednakże zdecydował się wysłuchać nietypowej sprawy. Miał pełne zaufanie do wyczucia swojego sekretarza. Zawsze, gdy ten przychodził z jakimś pomysłem, okazywało się, że wart był on zainteresowania. Podszedł do okna i odsunął firankę. Pruszył drobny śnieg, ale przez dziury w chmurach przebijały się promienie słońca, co sprawiało, że kremlowskie gmachy skrzyły się żywymi barwami. Był to jeden z nielicznych listopadowych dni, które zachęcały do zaczerpnięcia powietrza pełną piersią, ale Stalin nigdy nie otwierał okien w swoim gabinecie, gdyż obawiał się, że ktoś może rzucić bombę albo strzelić z dachu pobliskiego budynku. Ten Florow zwraca waszą uwagę, towarzyszu Stalin, na dziwne zjawisko w imperialistycznej prasie fachowej. Jak pisze... Paskribyszow wyciągnął list z teczki i przez chwilę szukał wzrokiem odpowiedniego fragmentu. Od 1940 roku zniknęły artykuły z dziedziny fizyki nuklearnej, co może oznaczać, że utajniono je w obawie przed wykorzystaniem przez Niemców. Równie dobrze może to jednak znaczyć, że na Zachodzie rozpoczęto pracę nad bombą i dlatego wstrzymano wszelkie publikacje. Na końcu dodaję, niezwłocznie trzeba przystąpić do konstruowania bomby uranowej. No, ciekawe spostrzeżenie. Stalin odwrócił się powoli i ruszył w stronę biurka. No, a co wiecie o tym, no, jak mu tam Florowie? Zadając to pytanie, wiedział doskonale, że Paskriebyszow zebrał już wszelkie informacje i nie mylił się. To bardzo zdolny fizyk, członek Towarzystwa Uranowego, założonego w kwietniu 1940 roku przez Wszechzwiązkową Akademię Nauk. W tymże roku razem z Pietrzakiem przeprowadzili w tunelu moskiewskiego metra doświadczenie, w wyniku którego odkryli zjawisko samorzutnego rozszczepienia uranu. Paskriebyszow, który miał fenomenalną pamięć, udzielając informacji o fizyku, musiał jednak zerkać do swych notatek. Doświadczenie to przeprowadzono pod kierunkiem Igora Kurczatowa. W lipcu 1941 roku Florow, jako niezwiązany z badaniami dla potrzeb wojska, został zmobilizowany i wysłany do jednostki lotniczej w Woronerzu. No to wszystko, towarzyszu Stalin. Ciekawe spostrzeżenie, powtórzył Stalin. Już od pewnego czasu docierały do niego informacje, że naukowcy w innych państwach pracują nad skonstruowaniem nowej broni. W październiku 1941 roku szef NKWD Ławrentij Beria dostarczył raport wywiadowczy z Londynu informujący o próbach z uranem 235 prowadzonych przez naukowców brytyjskich i amerykańskich. Dwa miesiące później Beria przyniósł znalezione przy jednym z niemieckich jeńców dokumenty, z których wynikało, że podobne działania podjęli Niemcy. To było bardzo prawdopodobne. Już 19 września 1939 roku Adolf Hitler, przemawiając w dworze Artusa w Gdańsku, powiedział: może szybko nadejść moment, gdy użyjemy broni, po której nikt nas już nie zaatakuje. Warto byłoby zapoznać się z opinią towarzyszy naukowców, powiedział Stalin. Zwróćcie się do towarzysza Kaftanowa, aby zorganizował naradę u mnie w gabinecie. Trzeba to spokojnie rozważyć. Stalin udał się do niewielkiego pokoju, gdzie zwykł wypoczywać, gdyż zmęczenie dawało mu się we znaki. W Związku Radzieckim od lat 20. 5 instytutów naukowych w Leningradzie, Moskwie i Charkowie zajmowało się badaniami jądrowymi. W końcu lat 30. radzieccy naukowcy Kurczatow, Florow, Pietrzak, Frenkel, Kapica i Joffe mieli już bardzo poważne osiągnięcia w badaniu atomu. W październiku 1940 roku trzej naukowcy z Charkowskiego Instytutu Fizyki i Techniki, Wiktor Masłow, Fritz Lange i Władimir Szpieniel, złożyli do Wydziału Wynalazczości Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR wniosek o przyznanie patentu na wykorzystanie uranu w charakterze środka wybuchowego i trującego. W końcu stycznia 1941 roku projekt został odrzucony bez merytorycznego uzasadnienia. Naukowcy walczyli dalej. Zgłosili się do Biura Wynalazczości Gosplanu, czyli Komisji Planowania, ale tam też nikt nie odważył się podjąć decyzji. Zdesperowany Masłow napisał list do komisarza obrony. Wydawało mu się, że jest o krok od sukcesu, gdyż szef wojska uznał, iż warto zasięgnąć opinii innych naukowców. Nie wiadomo, jak dalej potoczyłaby się cała sprawa, gdyby nie wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Masłowa wysłano na front, gdzie zginął. Lange, jako Niemiec z pochodzenia, nie był godzien zaufania. A Szpieniela skierowano do Alma-Aty, aby pracował nad zagadnieniami niezwiązanymi z fizyką jądrową. Podobny był los większości radzieckich uczonych, którzy nie pracowali dla bieżących potrzeb wojska. W listopadzie 1942 roku, gdy Paskriebyszow przedstawił list Florowa, sytuacja była już inna. Stalin mógł spokojniej myśleć o losie wojny. Wprawdzie Niemcy stanowili jeszcze wielką siłę, ale nie udało im się zrealizować żadnego ze strategicznych celów. Nie doszli do źródeł ropy naftowej i nie zniszczyli sowieckiego przemysłu. Rosjanie zdołali przerzucić 600 głównych zakładów poza rejon walki i w początkach 1942 roku uruchomić ponownie ich produkcję. Już po kilku miesiącach widoczna była wyraźna przewaga radzieckiej gospodarki. Zakłady czołgowe dostarczyły 24 660 maszyn wszystkich typów, gdy niemieckie zakłady zdołały przesłać na front pięciokrotnie mniej, 4436 czołgów. Stalin zdawał sobie sprawę, że naród niemiecki nie udźwignie przez dłuższy okres obciążenia, jakim dla jego siły biologicznej była rozdęta do monstrualnych rozmiarów armia. Państwo liczące 80 milionów ludzi wystawiło do boju 10-11 milionów żołnierzy, tyle samo co Związek Radziecki, dysponujący dwukrotnie większą liczbą ludności. W rezultacie liczba mężczyzn zatrudnionych w zakładach przemysłowych III Rzeszy stale spadała z 24,5 miliona w 1939 roku do prawie 17 milionów w roku 1942. Co prawda liczba robotników przymusowych wzrosła w tym czasie z 300 tysięcy w 1939 roku do 4 milionów w roku 1942, ale niewolnikami nie można było zastąpić tych, których wysłano na front. Alianci zwierali szyki i nie było żadnych wątpliwości, że ich zwycięstwo jest tylko sprawą czasu. Prezydent Roosevelt odsunął doradców, którzy namawiali go do zaangażowania głównych sił w wojnie z Japonią i gotów był posłać swoje armie do Europy, aby uderzyły na niemieckie linie obronne we Francji. Churchill studził jego zapały i usiłował skierować amerykańskich chłopców do ataku na Włochy i Grecję. Dla Stalina był to oczywisty dowód, że rozpoczęła się walka już nie o zwycięstwo nad III Rzeszą, lecz o podział świata po wojnie. A w tej grze mogły się liczyć tylko państwa dysponujące bronią o niezwykłej mocy. Stalin spóźnia się. Siergiej Kaftanow, odpowiedzialny za współpracę z uczonymi, wezwał na Kreml czterech najważniejszych. Piotra Kapicę, dyrektora Instytutu Problemów Fizycznych Akademii Nauk ZSRR, Władimira Wiernackiego, specjalistę od substancji radioaktywnych, Abrama Joffego, który pracował jako asystent rentgena, a później stworzył radziecką szkołę fizyków, Igora Kurczatowa, dyrektora Laboratorium Fizyki Jądrowej Politechniki Leningradzkiej. Uczeni czekali długo, godzinę, potem drugą i trzecią, a Stalin nie przychodził. Towarzysza Stalina zatrzymują ważne sprawy państwowe, powiedział Kaftanow, nie zdając sobie sprawy, że to oznajmienie pozbawione jest sensu. Nie wychodził z sali, nie mógł zatem wiedzieć więcej niż goście. Rozumiecie, towarzysze, jest wojna. Chciał usprawiedliwić nieobecność gospodarza, ale chyba w tym momencie zdał sobie wreszcie sprawę, że nie powinien wygłaszać frazesów wobec najwybitniejszych naukowców w kraju i szybko wrócił na swoje miejsce. No tak, towarzysz Stalin spóźnia się, skwitował Abram Joffe, rozglądając się dookoła. Czy któryś z was ma papierosy? Nie przewidywałem, że to tak długo potrwa i nie wziąłem zapasu. Odpowiedziała mu cisza. Papierosy były zbyt cennym artykułem w czasie wojny, aby dzielić się nimi. No proszę. Kaftanow uniósł się ponownie z krzesła i podał paczkę Joffemu, który bez żenady wyciągnął kilka papierosów i schował je do kieszeni marynarki. Towarzysz ma zapewne służbowe, uzasadnił swój gest. Zaciągnął się głęboko i rozsiadł wygodnie w fotelu. Kurczatow drzemał, podpierając głowę rękami. Kapica krążył po gabinecie i widać było, że jest wyraźnie poruszony lekceważeniem, jakie okazał Stalin, spóźniając się o 3 godziny. Nie odważył się jednak okazać niezadowolenia. Nie wiedział jeszcze, że przyjdzie im czekać przez całą noc. Stalin przybył bowiem dopiero następnego ranka o 8:30. Zwykle o tej porze rozpoczynał pracę w swoim kremlowskim gabinecie. Gdy wszedł do sali, w której oczekiwali naukowcy, ani słowem nie wyjaśnił spóźnienia. Tuż za nim postępował Ławrentij Beria, komisarz spraw wewnętrznych NKWD. Jego obecność wydawała się oczywista, jeśli zważyć, że był człowiekiem koordynującym działalność wywiadu, a informacje o postępach naukowców w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych w pracach nad bombą mogły mieć istotne znaczenie dla podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zaproponowanej przez Florowa. No, głos ma towarzysz Kaftanow, powiedział Stalin, uznając, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Kaftanow jasno i zwięźle przedstawił wszystkie argumenty przemawiające za podjęciem prac nad skonstruowaniem bomby uranowej, jak nazwał nową broń. Potem wypowiadał się Abram Joffe. On również uważał, że należy jak najszybciej uruchomić program atomowy. Naukowcy kolejno przekonywali Stalina, że stworzenie broni atomowej jest możliwe i należy przystąpić do tego bezzwłocznie, gdyż istnieje realne niebezpieczeństwo, że Niemcy i Amerykanie mogą to zrobić szybciej. No a ile będzie nas kosztować skonstruowanie nowej broni? Zapytał Stalin. Zapadła cisza. Dotychczas nikt nie pytał naukowców, jaki będzie koszt skonstruowania czołgu czy samolotu. Rozumieli jednak, że dyktatorowi nie chodzi o pieniądze, lecz o koszty społeczne i gospodarcze przedsięwzięcia. No tyle, ile dotychczas kosztowała nas wojna, odezwał się Abram Joffe. Stalin popatrzył na niego bez słowa. Koszt wojny był gigantyczny. Europejska część Związku Radzieckiego była zrujnowana. Setki miast leżało w gruzach, tysiące wsi i kołchozów zostało zrównanych z ziemią, na terenach zajętych przez Niemców pozostało 70 milionów obywateli, z dymem poszło 13 milionów ton zboża. A jakich nakładów wymagało przerzucenie za Ural 600 zakładów przemysłowych? Czy Joffe zdawał sobie sprawę z tego, co kryje się za jego stwierdzeniem? Jak cenę badań i eksperymentów naukowych można porównać z rocznym wysiłkiem wojennym wielkiego państwa? Jednakże pewność, z jaką naukowiec wypowiedział swoją opinię, nakazywała Stalinowi przyjąć tę ocenę. No a kto waszym zdaniem powinien stanąć na czele zespołu, na którym ciążyć będzie tak wielka odpowiedzialność? Zapytał po chwili milczenia. Wszystko przemawiało za tym, by stanowisko objął Piotr Kapica, ale ta kandydatura nie odpowiadała Stalinowi.